W końcu lat 2000 można było dogadać się z Rosją, czy reset, o którym wówczas mówiło się i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i w wielu miejscach na świecie, był możliwy. O tym dzisiaj nietypowe wydanie Układu Otwartego, bo to za chwilę usłyszycie i zobaczycie Państwo relację nagraną podczas Krynica Forum, którą mogłem tam przeprowadzić. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie mnie, za zaproszenie Układu Otwartego. W dyskusji wezmą udział pan profesor Hieronim Grala, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, i Sergiej Sumenny, politolog, były dyrektor Fundacji Heinricha Bolla, który dzisiaj jest obywatelem Niemiec, ale rodził się w Związku Radzieckim. Zapraszam Państwa na tę dyskusję. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty, i bardzo zachęcam Państwa do wspierania, do dołączenia do tego grona. I przypominam tym z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności, którą prowadzę, zajrzyjcie na stronę www.szkolaprzywództwa.pl. To ostatnie dni rekrutacji. Czeka Was roczny program, bardzo ciekawy, wielu wybitnych wykładowców, spośród których niektórzy byli gośćmi Układu Otwartego. Zajrzyjcie. A teraz zapraszam na rozmowę o relacjach z Rosją, o tym, czy reset był możliwy.
Dziś mamy rozmawiać o tym, czy reset polsko-rosyjski w latach 2008-2014 miał szansę powodzenia. Chciałbym, żebyśmy to rozszerzyli, nie tylko mówili o polsko-rosyjskim resecie, ale w ogóle o resecie Zachodu z Rosją, tak? No bo ten temat też się pojawił przecież w Stanach Zjednoczonych. Barack Obama wygrał wybory w 2008, zapowiadając reset. Rozpoczął swoje rządy w 2009. Dziś ta myśl o resecie w relacjach z Rosją wydaje się kosmiczna. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy rozmawiamy w drugiej połowie października 2022 roku, ale w 2008, chociaż wielu z nas by tak chciało myśleć, że było inaczej, jakby ta perspektywa jednak była inna. Mimo że to już byliśmy po wojnach czeczeńskich i już wielu podejrzewało, kim jest Putin, i wiedzieliśmy, że Rosja nie jest państwem, już przestaje być państwem demokratycznym, że te tendencje imperialne gdzieś tam się odradzają. No ale jeszcze cały świat wierzył w to, że te relacje uda się ułożyć normalnie. Niemcy nie tylko prowadzili tą swoją politykę Wandel durch Handel, którą prowadzili do przedwczoraj. Miejmy nadzieję, że to już koniec tej polityki, ale takie przekonanie, że z Rosją da się ułożyć relacje i powinniśmy ułożyć relacje, było dość powszechne, aczkolwiek oczywiście wielu ludzi to kwestionowało, ale nie było to coś takiego kosmicznego, jak nam się dzisiaj może wydawać. I chciałem panom zadać pierwsze pytanie, czy waszym zdaniem to był kompletny błąd i to była kompletna naiwność i nierozumienie procesów, które dzieją się w Rosji, czy jednak rzeczy mogły potoczyć się inaczej i te nadzieje na możliwość ułożenia relacji z Rosją miały jakąś racjonalną podstawę. To może zaczniemy od naszego gościa rosyjsko-niemieckiego.
Niemieckiego.
Niemieckiego, okej.
Okay. Nie rosyjskiego. Sorry.
Okay, you speak Russian. You will speak English.
I speak English. Yeah. I speak English. Unfortunately, I understand Polish.
Tak, rozumiem polski, ale niestety polski mam na poziomie podstawowym, więc będę mówił po angielsku. Kiedy spojrzymy wstecz i kiedy wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tytuł panelu, tutaj mamy mowę o resecie w latach 2008-2014. Dla mnie to był czas, kiedy dominowały inne podejścia. Rosja miała inne podejście do tego, w jaki sposób radzić sobie z Polską, w jaki sposób postępować z Polską. Pamiętam, że jeden z głównych magazynów rosyjskich opublikowany w 2008-2009 roku, był tam taki długi artykuł który miał tytuł Problem, który nazywa się Polska. I tam były zdjęcia braci Kaczyńskich, które ilustrowały ten artykuł. Więc już wtedy na Polskę patrzyło się na coś, co jest problematyczne, co prowadzi do jakichś kłopotów, problemów. I kiedy spojrzymy na oś czasową od tamtej pory, nawet przed 2008 roku, rokiem pamięci, powiedzmy na przykład rok 2005, kiedy października jakby chciano pozbyć się tego święta państwowego, żeby nie pojawiły się jakieś demonstracje komunistów, więc chcieli tam po prostu odwrócić uwagę i stworzyć nowe święto państwowe, które nazwali Dniem Jedności Państwowej. Wybrali 4 października jako datę i to było wtedy, kiedy rosyjskie wojska wypchnęły Polskę ze swojego terytorium, z Moskwy, więc tak naprawdę to był taka data specjalnie wybrana po to, żeby pokazać, że to była taka dominacja rosyjskiego wojska nad wojskiem polskim. Kiedy spojrzymy na te lata, które są wspomniane w tytule, w 2012 pan Medyński został ministrem kultury Rosji. To był taki historyk, hobbysta, który zasłynął z tego, że krytykował Polskę. Czyli na przykład był autorem książek science fiction, które mówiły o jakichś konfliktach, wojnach między Polską a Rosją i według jego książek Polska była najbardziej agresywnym graczem z ludźmi, którzy byli niezwykle brutalni, zawsze chcieli mordować Rosjan. I proszę sobie wyobrazić poziom nienawiści, ponieważ tam między innymi opisywał walki w Smoleńsku i mówił o tym, jak król Zygmunt jest w tym samym samolocie, co prezydent Kaczyński podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku. I tam dla Medyńskiego, kiedy on na przykład zwraca do tego, jak tak naprawdę król Polski XVII wieku jest przerażony tym, że jego państwo tak naprawdę upada i on był niezwykle przejęty. Medyńskiemu podobało się tego rodzaju scenariusz i oczywiście można powiedzieć, że Moskwa kreuje się na takich miłych ludzi, tworząc ten memoriał smoleński, ale zawsze, czy katyński, przepraszam, ale zawsze Polska była traktowana jako jakiś taki element zakłócający pokój, spokój i dla Rosji Polska zawsze była tak naprawdę kontynuacją takiej długiej tradycji, że Polska była zawsze swoistą przeszkodą na drodze do relacji niemiecko-rosyjskich. Dlatego właśnie Rosja tak naprawdę zainwestowała bardzo dużo, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy Francji, w tak naprawdę zakłócenie procesu wyborczego, ponieważ chcieli mieć wpływ na Polaków, tak samo jak wpływ na Niemców, tak żeby po prostu usunąć Polskę z drogi do relacji moskiewsko-berlińskich, więc to była taka bardzo jasna linia polityczna z pewnym tak naprawdę odchyleniem od tej linii, która była traktowana jako błąd, a nie jako strategia typowo rosyjska.
Czy pańskim zdaniem wtedy w połowie lat 2000, no bo ten reset z Rosją został zapowiedziany przez premiera Tuska w jego expose w 2007 roku, no ale jakby te myśli gdzieś tam się pojawiały już wcześniej, czy pańskim zdaniem wtedy jakby były, znaczy było racjonalne myślenie o tym, że możemy te relacje ułożyć w sposób normalny, czy to, że to jest to państwo imperialne będzie się odbudowywać, wtedy już przecież nie było to państwo demokratyczne, już wsadzali przeciwników do więzienia, tak już wiele rzeczy było jasnych, ale jakby czy wtedy pańskie zdanie to myślenie o tym, że ten reset jest możliwy, było, miało podstawy?
No cóż, proszę państwa, działa, tak? Konia z rzędem temu, kto w czasie pierwszej kadencji tak naprawdę jeszcze niezbyt dobrze rozpoznanego i znanego Władimira Putina mógł określić, w którą stronę Rosja pójdzie. My oczywiście możemy mówić tutaj o pierwszej wojnie czeczeńskiej, ale proszę pamiętać, że w Polsce na przykład te opinie na temat tej wojny też ewoluowały. Z jednej strony my tutaj robimy rondo Dudajewa w Warszawie, z drugiej strony mamy konkretne reakcje samorządowców warszawskich protestujących przeciwko temu i ekspertyzę, nawiasem mówiąc, MSZ-owską, wskazującą, że jest to niecelowe. To był inny Putin, chociażby dlatego, że był Putinem słabszym, z innym zapleczem, otoczonym potężnymi starcami z poprzedniej epoki, rozpoczynającym karierę w momencie, kiedy obok niego były takie potężne figury jak konkurentów potencjalnych, jak Czerdomyrdin Stiepaszyn, czy książę KGB, szef KGB Prymakow, skądinąd postać w wyjątkowej skali w rosyjskiej polityce, którzy uważali tak naprawdę, mówiąc rosyjskim terminem, Putina za wyskoczką. Że to jest taki, może nie błąd systemowy, ale jest to zastępcza postać. Ja się tu powołam na dosadną opinię samego Prymakowa. To samo, że to kiedyś powiedział mi Czernomyrdin. Dlaczego pan nie został prezydentem Rosji wówczas? Bo pewnie nie chciałem. Można powiedzieć, że w tym jest pewna przesada, ale nie do końca. Każda kolejna kadencja Putina to jest pewna wartość dodana, straszna wartość dodana. Ale właśnie, bilans otwarcia, początek tysiąclecia i stulecia. Kim jest w odbiorze publicznym i na świecie, i w Polsce Putin? Przypominam, i tu już mówię z perspektywy akurat wtedy w Rosji urzędującego i pracującego dyplomaty, że zanim zaćwierkały wróble w Waszyngtonie i nad Wisłą, resecie, podejmowano całe mnóstwo ocieplających działań. Na przykład potężne, w moim przekonaniu słuszne, a dlaczego to za chwilę, zaangażowanie się państwa polskiego i różnych instytucji w świętowanie 300-lecia Petersburga. To była taka dla Rosjan taka generalna premiera przed, w mentalnym sensie, przed olimpiadą w Soczi. Ocieplić wizerunek, wielki summit prezydentów i władców, wszyscy z całego świata, specjalnie budowane penthouse'y w rezydencjach carskich i tak dalej, i tak dalej. I ogromny projekt pokazujący, że Rosja zawsze była na Zachodzie, zawsze była w Europie, że to nie było wyrąbywanie okna do Europy, tylko poszerzanie brudnych okienek bałtyckich i tak dalej, i tak dalej. Dla nas najważniejsze było to, że mogliśmy wskazać na zapomniany również w Polsce, gigantyczny wysiłek Polaków w cywilizowaniu Europy Wschodniej, mówiąc brutalnie, i ogromny wysiłek z kolei Polaków petersburskich w odbudowie w Polonia Restituta. To wszystko owocowało festiwalem imprez międzynarodowych, światowych i polskich i niesłychanie ociepliło wizerunek Rosji w Polsce. Dodam tylko, że także wizerunek Polski w Rosji, ponieważ miernikiem tego jest na przykład ilość przyznanych Polakom medali okolicznościowych 300-lecia Petersburga. Myśmy zdystansowali wszystkich. Wszyscy wybitni Polacy to dostali, zaczynając od papieża Jana Pawła II. No, za zasługi dla przygotowania tych obchodów. To jest jeden z przykładów propagandowych ocieplania wizerunku, ale przecież wówczas wszyscy uważali, że idziemy w dobrą stronę. Wojna czeczeńska druga już była zapomniana, a na agresję kaukaską jeszcze przyjdzie czas. Co więcej, do 2004 roku tej atmosferze sprzyjała na przykład w Polsce konfiguracja polityczna. Bez wątpienia łatwiej było rozmawiać z Rosjanami, rządom lewicowym, a prezydent Kwaśniewski był traktowany jako swój człowiek, w sensie pozytywnym, co automatycznie zostało przewartościowane po pomarańczowej rewolucji. Tu się zmienia w ogóle narracja w Rosji. Polska jest jednym z głównych spiskowców i winowajców pomarańczowej rewolucji. To bardzo dobrze widać w stosunku osobistym Putina do Kwaśniewskiego. I zaczynają się schody. Reset w polskim wykonaniu był po części potrzebny, tak mi się wydaje, żeby zniwelować straty poniesione po 2004 roku. Przypominam, że ważną częścią wtedy polskiej układanki politycznej był PSL. PSL, który wziął sobie za punkt honoru likwidację strat dla polskiego rolnictwa, kiedy weszło embargo na produkty rolne i na mięso. Walczono o to różnymi sposobami, między innymi blokując przez dłuższy czas wejście Rosji do WTO. Potem, kiedy nastąpi reset, nastąpi zmiana paradygmatu i Polska nagle stanie się orędownikiem wejścia Rosji do WTO, bardzo mocno to wspierając. W istocie rzeczy zatem ten reset w polskim wykonaniu ma kilka aspektów. Z jednej strony są to doraźne cele polityczne, nie chcę powiedzieć wyborcze, ale powiedzmy polityczno-gospodarcze naszych ówczesnych elit. Po drugie, rzeczywiście kluczowa dla Polski sprawa ułożenia sobie stosunków z Rosją, no, która w żaden sposób z mapy politycznej nie wyparuje, nie wytranspiruje do atmosfery, a jest coraz bardziej liczącym się elementem układanki światowej, zwłaszcza, że wszyscy już czuli, że nadciąga wielki reset, chociażby na tle walki z terroryzmem przecież. I połączenie jednak, powiedziałbym, z gorliwością neofitów, ci, co weszli do Unii i do NATO, funkcjonowaliśmy w generalnie podstawowym nurcie polityki, no przede wszystkim jednak natowskiej i amerykańskiej. W związku z czym naturalną rzeczą było, że kiedy zaczyna się zbliżenie między wolnym światem a Rosją, Polska nie może zostać w wagonie i będzie próbowała właśnie ugrać swoje przy tej okazji. Jeżeli do tego, już kończę, dodamy nieuzasadnione niczym, ale głęboko w Polakach zakorzenione przekonanie, że możemy być pasem transmisyjnym, tłumaczącym Zachodowi, czym jest Rosja i ułatwiającym Rosji percepcję Zachodu, całkowicie absurdalne z moich obserwacji to wynika, to jasne jest, że powtarzam, traktowano to jako polityczną necessitas. Nie było żadnej innej możliwości. Trzeba było próbować ugrać tyle, ile jest możliwe na tle tego, co się dzieje dookoła.
Dziękuję bardzo. To samo pytanie kieruję do Jerzego Marka Nowakowskiego. Czy uważasz, że były podstawy do tego, żeby w ten sposób myśleć, oczywiście mając świadomość tamtych lat, a nie dzisiejszych?
Bardzo dziękuję. Niesłychanie ciekawa dyskusja. Ja się za moment odniosę do wątków, które pan profesor i Siergiej poruszyli, ale chciałbym rzeczywiście zatrzymać się przy samym tym pojęciu resetu. Otóż, jeżeli mówimy o resecie, to znaczy, że coś jest nie tak wcześniej, prawda? Więc pamiętajmy, że od początku lat 90. relacje polsko-rosyjskie były ułożone według pewnej sinusoidy. Entuzjazm na początku, myślę, że ten krótki moment początku władzy Jelcyna, to był moment, kiedy być może istniała szansa ułożenia sobie relacji polsko-rosyjskich, aczkolwiek niewielka. Potem mamy załamanie. W połowie lat 90. słynna historia pobicia na dworcu centralnym, o czym nie pamiętamy, zerwanie wizyty Czarnomyrdina w Polsce, zamrożenie zupełne tych relacji. I teraz mamy początek lat 2000, pojawia się Władimir Putin. Władimir Putin, który pamiętajmy, jest w momencie, kiedy obejmuje prezydenturę, jest postrzegany jako demokratyczna alternatywa dla komunisty i zamordysty Prymakowa. i jest postrzegany jako reprezentant tej młodzieży, młodego KGB w opozycji do starego, który chce restytuować Związek Sowiecki. Bo my pamiętamy wszyscy to słynne powiedzenie Putina, że upadek Związku Sowieckiego był największą tragedią geopolityczną XX wieku. Otóż mało kto pamięta, że to miało dalszy ciąg. Putin stwierdził, że ten, kto chce odbudować Związek Sowiecki, jest idiotą w dalszym ciągu tego wywodu. No ale okej, pojawia się nowa postać. Ja poznałem Władimira Putina lat temu, ponad 30, przedstawił mi go to zabawne, człowiek, który darzył mnie przyjaźnią, pół Polak, Anatolij Sobczak, kiedyś zaprowadził mnie do swojego dyrektora, mówiąc: o, eta, uczyń nadjożnej pareń. No i miał rację, że to perspektywiczna osoba była. Natomiast ten Putin wtedy był postrzegany zupełnie inaczej. Był postrzegany, zresztą on we własnym rozumieniu też taki był, jako ktoś, kto chce zreformować na modłę nowoczesną Rosję. W gruncie rzeczy wojna czeczeńska, napaść na Gruzję, to jest pokwitowanie porażki Putina, któremu nie udało się Rosji zmodernizować. Został mu twardy imperializm, bo modernizację szlak trafił, mówiąc bardzo prosto. W każdym razie mamy ten dołek, trochę urządzony właśnie przez Primakowa, związany z polskim dążeniem do NATO i tak dalej. I mamy wizerunek Polski. Pamiętajcie Państwo, kreowany świadomie przez Moskwę na Zachodzie jako zoologicznych rusofobów. Ja pamiętam takie spotkanie kiedyś ze Strobem Talbotem, zastępcą sekretarza stanu za czasów Clintona, kiedy Strob Talbot przyjechał do Warszawy, spotkał się z grupą polskich polityków i ekspertów i wygłosił straszliwie antyrosyjski speech. Ja się pytam potem: Strob, no, for what? Zmieniłeś poglądy? On był bardzo prorosyjski przecież, zakochany w Rosji, w rosyjskiej kulturze. Na co on mi mówi: nie, chciałem wam zrobić przyjemność. Taki był nasz wizerunek świrów antyrosyjskich. I proszę Państwa, jeżeli mówimy o tym resecie pierwszej dekady XXI wieku, to pamiętajmy o dwóch rzeczach. Piłka w relacjach polsko-rosyjskich jest po rosyjskiej stronie kortu. Jest tyle resetu, ile Rosjanie pozwalają tak naprawdę. To nie był polski pomysł. Polskim pomysłem, pamiętam te rozmowy, wtedy było zdjęcie z nas tego wizerunku zoologicznych rusofobów. Słuszne, absolutnie się z tym zgadzam. Jest znane powiedzenie, że należy być z przyjaciółmi blisko, z wrogami jeszcze bliżej. Absolutnie tak, jeżeli mamy być słuchani w Waszyngtonie i w Brukseli, nie możemy być uważani za wariatów. To po pierwsze. Po drugie, nasze wszelkie próby, a te próby podejmował również prezydent Lech Kaczyński, podejmowało wielu polityków, nasze wszelkie próby skruszenia tego muru, który Rosjanie świadomie wznieśli, brały w łeb. Teraz mamy początek lat 2000, mamy Putina i mamy jednocześnie świadomość Rosjan, że Polska jest już w NATO, że Polska jest w Unii Europejskiej, że Polska za chwilę będzie miała, to jest ważne, prezydencję w Unii. Rosjanie średnio rozumieją ideę, w ogóle istotę Unii Europejskiej, wobec tego uważali tą prezydencję za ważniejszą niż jest w istocie. I ze strony rosyjskiej przychodzą sygnały, że no może by tutaj się dało coś ocieplić. Putin jedzie do Oświęcimia, potem zgodzi się na przyjazd w 2009 roku na Westerplatte. To są ważne rzeczy wbrew pozorom. I my trochę tę rzuconą nam przynętę łapiemy. Łapiemy głównie dlatego, że właśnie w oczach ówcześnie rządzącej grupy, szczególnie premiera Tuska, absolutnym priorytetem jest Bruksela, tam wbicie tej polskiej kotwicy na Zachodzie. Reszta go, szczerze mówiąc, mało obchodziła. Wobec tego wymazanie tego wizerunku Polski antyrosyjskiej uważał za rzecz istotną i wartą pewnego wysiłku. A że ze strony rosyjskiej przyszło zaproszenie do tej gry, no to w nią weszliśmy. Nie chcę w tej chwili oceniać, na ile sprawnie w nią weszliśmy, bo to jest trochę inna historia. Natomiast nie ma żadnego pomysłu na reset, na związki polsko-rosyjskie, to jest mit. Jest odbicie piłki zagranej z rosyjskiej strony kortu i wejście w próbę pewnego dialogu. Jak mówię, nikt wtedy nie patrzył na Rosję jako na agresora, to jest tuż przed Gruzją, ale nawet napaść gruzińska była uznana za wyskok, taki w rodzaju właśnie Czeczenii. Wobec tego mamy takie z jednej strony wejście w dialog, na którym nam zależało, z drugiej strony próbę ze strony rosyjskiej rozmiękczenia polskiej polityki skierowanej przeciwko interesom rosyjskim. Bo teraz ostatnia już rzecz. W relacjach polsko-rosyjskich mamy te kilka poziomów. Jeden to jest ta atmosfera związana właśnie z owym rzekomym czy częściowym resetem, ale druga rzecz to są twarde interesy. Otóż te twarde interesy to jest kwestia przynależności politycznej obszaru tak zwanego Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego. I tutaj nasz interes jest zasadniczo różny, ponieważ nigdy Rosjanie nie zgadzali się na to, żeby Ukraina, Białoruś popłynęły na zachód. Ja pamiętam taką już ostatnie zdanie, rozmowę z Borysem Jelcynem. Jeszcze nie był prezydentem, był współprzewodniczącym grupy międzyregionalnej. Przy dużej wódce w nieistniejącym hotelu Moskwa zadałem Jelcynowi, gówniarz byłem wtedy, zadałem głupie pytanie, no czy wy się zgodzicie, wy Rosjanie, wy się zgodzicie na odejście Ukrainy? Ja do dzisiaj pamiętam Borysa Nikołajewicza, który tak siedząc, walnąwszy szklankę do mycia zębów, zresztą gorzały, pszenicznej, którą kupił Anatolij Sobczak wtedy gdzieś w jakimś sklepie i mówi, a puść pejdut, no, через dwa года oni będą was wreszcieć tak nam na kalniach, tylko po ekonomicznym przyczynom. Czyli nie wiem, czy muszę tłumaczyć, ale niech idą w diabły, w ciągu dwóch lat wrócą do nas na kolanach z powodów ekonomicznych. Takie było jego myślenie o Ukrainie. To myślenie Putina już było wtedy inne i różnica interesów nie nijak się miała do jakichkolwiek resetów.
Marku, przepraszam, ponieważ ta debata nie trwa tak jak zwykle, jesteśmy przyzwyczajeni półtorej godziny, ale mamy 45 minut, więc bardzo proszę o zwięzłość. Rozumiem, że panowie chcieliby się odnieść do tego, co mówi Marek. Ja tylko przypomnę, ponieważ mamy taki w oczach pamięć, że to wtedy w 2007 roku przejęła rządy jedna partia. Takie dwa cytaty z mniej więcej z podobnego okresu przytoczę. Jeden brzmi tak, chcemy dialogu z Rosją taka, jaka ona jest. A drugi, tej części Europy potrzebna jest współpraca oparta o partnerstwo. Na pytanie, jak rozumie pojednanie między Polakami i Rosjanami, odparł. Mam nadzieję, że pojednanie obu narodów, które rozgrywa się na naszych oczach, wpłynie także na politykę naszych państw. To kwestia długiego procesu. Jeśli sprawy historyczne zostaną rozwiązane w przyzwoity sposób, pozwoli to na łatwiejsze rozwiązanie problemów, które dotyczą współczesności. Pierwszy cytat jest z Donalda Tuska z jego expose w 2007 roku, a drugi jest cytatem z Jarosława Kaczyńskiego z rozmowy, którą zresztą ja przeprowadziłem. To był pierwszy jego wywiad po katastrofie smoleńskiej w lipcu 2010 roku, tak? Także znaczy, to wtedy warto pamiętać, że jakby te, mimo że dzisiaj no, wiemy, co wiemy dzisiaj, tak? Wtedy te perspektywy były jednak inne, nawet po katastrofie. Sergiej.
Ja bym powiedział, że kiedy mówimy z punktu widzenia europejskiego na relacje polsko-rosyjskie, niemiecko-rosyjskie, unijno-rosyjskie, nawet jeżeli wiemy te podstawowe cechy imperium rosyjskiego, że to, czy to może być jakiekolwiek imperium putinowskie, czy imperium rosyjskie, czy sowieckie i takie tak naprawdę odmawianie pacta sunt servanda, jakby odmawianie przestrzegania podstawowych wartości i przepisów, które nie są respektowane przez autorytety rosyjskie od wieków, mimo to wiemy gdzieś głęboko w sercu, wierzymy w to, że możemy znaleźć jakiś sposób, że nawet z takim takim dominującym graczem, może znajdziemy jakiś kompromis, nikt nie chce wojny, może uda nam się uniknąć wojny, jeżeli będziemy zachowywać się w jakiś tam konkretny sposób. I to oczywiście wynika z tego, że jesteśmy demokracjami, że chcemy unikać wojny, że chcemy im zapobiegać. Ale jeżeli spojrzymy z tej perspektywy i zadamy sobie pytanie, co można zrobić, co można było zrobić w tych latach, żeby sytuacja potoczyła się inaczej, żeby nie doszło do tego kryzysu, tak jak kryzys w relacjach polsko-rosyjskich czy unijno-rosyjskich. Ja nie wiem, wydaje mi się, że nic nie dało się zrobić, bo kiedy spojrzymy z perspektywy rosyjskiej na sytuację w Polsce oraz w Unii Europejskiej, nawet jeżeli tak naprawdę przymkniemy oko na te wszystkie marzenia rosyjskiej kontroli nad Europą Środkowo-Wschodnią, możemy stwierdzić, no dobrze, może oni mają inną opinię, ale ta inna opinia oznacza, że Unia Europejska powinna znać swoje miejsce i powinna być tylko gospodarczą jednostką. Więc nawet jeżeli będziemy ładnie przedstawiać opinię rosyjską, rosyjska opinia mówi, no tak, możecie tutaj się tak naprawdę współpracować, jeżeli chodzi o handel, ale nie wtrącacie się w nasze sprawy, nie wtrącacie się w Białoruś, w Rosję, w Ukrainę, Gruzję. Dlatego właśnie Rosjanie tak sobie upodobali Niemcy, ponieważ Wandel durch Handel, ta perspektywa, no to tak naprawdę się świetnie sprawdzała, ale ta zmiana dokonała się tak naprawdę w Niemczech, a nie w Rosji. A handel się odbywał po obu stronach, więc tak naprawdę, no tak, Rosja mówiła tak, sprzedamy wam gaz, wy nam sprzedacie technologię. Nie będziemy tutaj się wtrącać w wasze sprawy w Berlinie, a wy nie będziecie się wtrącać w sprawy moskiewskie, które się dzieją tak naprawdę na Ukrainie, Białorusi i w krajach postsowieckich. A Polska? No a Polska? No Polska była widziana jako przeszkoda, ponieważ Polska jako priorytet stawiała sobie bezpieczeństwo nad relacje handlowe z Rosją, ponieważ Polska widziana była jako taka brama do obecności amerykańskiej w Europie. Polska tak naprawdę tutaj miała być lokalizacją tarczy antyrakietowej amerykańskiej. I Polska była dużo bardziej członkiem NATO niż członkiem Unii Europejskiej w pewnych kwestiach. I Polska była również w Gruzji, Polska była na Majdanie, w Ukrainie. No, kto oczywiście organizował te wizyty w Tbilisi, oczywiście Polska po bombardowaniu, więc tak naprawdę, no Polska, Rosja chciała, żeby Polska przestała być Polską, ale to jest niemożliwe, ponieważ Polska ma doświadczenia, wie, co dzieje się, kiedy jest zbyt duża współpraca między Moskwą a Berlinem. I ja wiem też z mojego doświadczenia, kiedy rozmawiamy z politykami w Berlinie o rosyjskiej polityce w Niemczech, tak, oczywiście, Rosja zawsze będzie naszym sąsiadem. No nie, Rosja nie jest waszym sąsiadem. Waszym sąsiadem jest Polska, a polski sąsiadem jest Białoruś, a Białorusi sąsiadem jest dopiero Rosja. Czy zapomnieliście, co jest między Frankfurtem nad Odrą a Smoleńskiem? No nie. Także wydaje mi się, że nic nam nie umknęło, nie mogliśmy nic tak naprawdę zrobić i są takie wydarzenia w historii, które po prostu są nie do uniknięcia. Musimy je zaakceptować albo po prostu im zaprzeczać, ale po prostu żyć cały czas w tej sytuacji, po prostu być przygotowani na tę sytuację.
I lekcje czerpali z popełnianych błędów. Bo mówi się panowie o tym, że wtedy to był jeszcze młody Putin, znaczy taki początkujący, powiedzmy, jako szef tego państwa zarządzający, że jeszcze można było mieć rozmaite nadzieje, potem ta reforma państwa nie wyszła, w związku z tym się stało coraz bardziej agresywny. Chciałem zapytać, czy uważacie, że gdyby to nie był Putin, tylko któryś z innych przywódców rosyjskich, tych potencjalnych przywódców, czy to mogłoby się potoczyć inaczej? Czy ta dynamika tego państwa jest taka, że wszystko jedno, czy jest Putin, czy Czernomyrdin, czy ktokolwiek inny, to i tak by się skończyło odbudową, walką o odbudowę imperium sowieckiego i tego typu polityką, jaką prowadzi potem w Gruzji, no i w Ukrainie. Panie profesorze.
No, to chyba jest taki problem techniczny.
Proszę o trzyminutowe pytanie.
Dobrze, czy mówimy o celach, czy mówimy o metodach? Cele były te same. Metody zapewne byłyby zupełnie inne z prostego względu. Przypominam, że wymieniani tu przez nas politycy mieli wielkie doświadczenie polityczne w skali makro, kiedy mogli sięgnąć po władzę. Putin był najpierw skromnym oficerem KGB kręcącym filmy w Dreźnie, czy puszczającym filmy, potem szefem działu zagranicznego u Sobczaka, potem pseudo szefem KGB, bo pseudo naprawdę nim nie kierował. W związku z czym obciąża go brak szerszych horyzontów politycznych na owym etapie, pewnej wyobraźni i mentalność oficera niskiego szczebla KGB, który wszystko ujmuje w kategoriach drobnych operacji, krótkoterminowych akcji, akcyjność polityki. To nie była wtedy wizja strategiczna. Można oczywiście zakładać, że nabrał doświadczenia, dorósł, wyobraził sobie swój rosyjski świat, a raczej ruski mir ogromny, zobaczył. I to już jest jakby właśnie dlatego inna postać. Ale przecież właśnie stąd bierze się ta dywersyfikacja na różnych etapach, różnych jego działań i różnych sposobów. I to tutaj decyduje. Rosja oczywiście miała przed sobą różne scenariusze. Nie zgadzam się z naszym zagranicznym gościem co do tego, że można było uznać, że co byśmy nie zrobili, nie miało znaczenia. Osobiście uważam, że największym grzechem całego świata demokratycznego, w tym Polski, jest grzech zaniechania w 14 roku. Nie Gruzja, tylko 14 rok. I tu można było zrobić znacznie więcej, wszyscy mogliśmy zrobić znacznie więcej. Niezrobienie tego rozuchwaliło bestię, przekonało ją, że nie będzie żadnych działań. Proszę przypomnieć sobie tylko dwie sceny. To już będzie ostatnia egzemplifikacja, ponieważ pan ambasador lubi element wspomnieniowy, ja też. Otóż przypominam, jak wyglądało posiedzenie Rady Federacji przed decyzją o wprowadzeniu wojsk na Krym. I jak wyglądała słynna, transmitowana, co prawda z konserwy, sesja Putina z jego otoczeniem, z elitą władzy przed podjęciem operacji specjalnej na Ukrainie. Dwa różne scenariusze. W 14 roku sala się trzęsła ze strachu. Znana mi od niepamiętnych czasów twarda baba, jaką była Walentyna Matwiejenko, szef Senatu, była sinoblada i trzęsły się jej ręce w 14 roku. W 22 roku jedynym, który się trząsł, był wywołany osobiście do odpowiedzi szef Agencji Wywiadu Zewnętrznego Naryszkin, który wiedział z zapytaniem zmuszającym go do pokajania się, stoi podejrzenie, że jego agencja sprzedała raport do Departamentu Stanu. Po prostu. Można było zmienić wiele, niczego nie zmieniliśmy, więc nas to też obciąża.
Krótko mówiąc, czy mogła być inna ścieżka? Wydaje mi się, że cel zasadniczy imperialny był taki sam, natomiast Putin jest imperialistą wielkoruskim, zawsze był. On nienawidzi Związku Sowieckiego, nienawidzi historii komunistycznej, nie chce Związku Sowieckiego, on chce Wielkiej Rosji. Natomiast prawdopodobnie gdyby u władzy znalazło się stare KGB w osobie Primakowa, byłaby miękka odbudowa Związku Sowieckiego jako całości, być może bardziej miękkimi metodami. Jedno wspomnienie, otóż pamiętam, jak odwiedziłem Putina właśnie w Merii, w Smolnym, i wtedy wszędzie wisiały Leniny. Jedyny gabinet, w którym nie było Lenina, widział wielki portret Piotra I, to był gabinet dyrektora Putina, dyrektora, nikogo dużego wtedy. I ja mu wtedy zadałem pytanie o jego wizję historii Rosji. On powiedział, że gdyby nie bolszewizm, to po mody i tendencje jeździlibyście wy, Europejczycy, do Petersburga, a nie do Nowego Jorku. I on chciał to zrobić, nie wyszło, została stara metoda działania. Putin był, jak mówili Rosjanie, przecież wtedy kolektywnym Putinem, prawda? Był głową pewnego środowiska. to środowisko wzięło władzę, to środowisko, jak się okazało, musiało pójść w wielkoruski imperializm, bo nic innego nie potrafiło zrobić. To jest być może ostatnia już rzecz, też trochę wspomnieniowa, mało kto o tym pamięta. Być może szansa, tak jak mówiłem na samym początku, była w roku 1991, kiedy, nie wiem czy Państwo pamiętacie, to słynne przemówienie Jelcyna po przejęciu przez niego władzy, po upadku puczu, kiedy Jelcyn trzykrotnie odwołuje się do Lecha Wałęsy. On wtedy zwrócił się do Wałęsy, żeby wspólnie obaj byli oskarżycielami w procesie norymberskim komunizmu. Myśmy odpowiedzieli wtedy nie. Argument, pamiętam tą rozmowę ze świętej pamięci profesorem Skubiszewskim, był taki, że komuniści uczestniczyli w rozgrywkach wewnętrznych w Rosji, my tego nie będziemy robić. Ale prawdopodobnie to był to maleńkie okienko historyczne, kiedy Rosja się mogła trochę zmienić. Tak jak mi mówił wtedy Andrzej Sacharow, że nastąpi federalizacja Rosji. To okno się zamknęło, potem była tylko walka między Wielkorusami i Neosowietami.
Siergi.
Małe sprostowanie. Był drugi gabinet w Smolnym, gdzie nie było. Aleksego Kudrina.
Siergi.
Każdy lider rosyjski, który jest tak naprawdę...
Wydaje mi się, że każdy taki młody polityk cieszy się pewnym kredytem zaufania. I tak było też z Putinem. Przecież Putin jawił się jako młody, demokratyczny, energetyczny, o tyleż lepszy niż ten stary alkoholik Jelcyn. A teraz możemy czasami twierdzić, no cóż, ten Jelcyn w sumie nie był taki najgorszy. Okazał się przecież lepszy od Putina. Ale kto w końcu inicjował wojnę w Czeczenii? No Jelcyn, Mołdawia, Jelcyn. Na czyje rozkazy w 1993 roku przejęto statek pasażerski przy Gruzji. No a jeszcze wojna w Karabachu, prawda? Tak, więc oczywiście wszyscy wiemy, że Jelcyn był szalony, przede wszystkim był pijaczyną, zaś Putin, no tak, to przecież w końcu jednak laureat Nagrody Nobla, tak? I wreszcie potem, i co się wydarzyło w Wilnie, w Tbilisi, Gorbaczow potem przecież, który przybył jako laureat do Rygi. No wreszcie inni ciekawi Rosjanie, którzy nagle zaczynają przypominać bardziej tych amerykańskich biznesmenów z iPhone'ami, trochę jak Steve Jobs i tak dalej. Ja nie mogę twierdzić, że każdy przywódca Rosji okazuje się złym człowiekiem, chociaż doświadczenie pokazuje, że tak właśnie może być. Ale to przecież nie jest tak, że to Putin stworzył tą bestię, jaką jest Rosja. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że to Rosja wykarmiła takiego Putina i wydaje mi się, że każdy przywódca, który sięga po te najwyższe zaszczyty i stanowiska w Rosji, swoiście podobną ścieżką podąża na ten szczyt. Czy Putin, czy Iwanow, czy Patroszew, czy Szojgu, czy inni przywódcy, pewnie gdyby oni sięgnęli po władzę, w szczegółach ona by się nieco różniła, ale obawiam się, że sam model, sama jakby esencja rządów byłaby podobna. Mam wrażenie, że my zaprzeczamy trochę temu systemowi. Oczywiście Niemcy nie są teraz idealnym krajem, są odmienne niż przed 95 rokiem, ale tej zmiany by nie doszło, gdybyśmy stwierdzili, że no cóż, po wojnie, po 45 roku, że no cóż, no oczywiście Hitler był zły, ale Szperiusz jest dobry. Wydaje się, że jednak trzeba wejść całkowicie w głąb systemu politycznego i ta zmiana musi sięgnąć właśnie do samej kości tego systemu. Tylko tak ta zmiana może następuje i wydaje mi się, że Rosji dotyczyłaby dokładnie taka sama zmiana, gdyby ona mogła nastąpić, a mianowicie nie tylko zmiana lidera, ale zmiana bardzo dogłębna całego systemu. Mówiliście tutaj Państwo o datach, o tym Dniu Jedności Narodowej Rosji. Pamiętacie, że to był taki symboliczny dzień, w którym należało obchodzić nadanie euroazjatyckiego kierunku polityce rosyjskiej. Bo rzeczywiście to wtedy Władysław IV wycofał się spod Moskwy. Więc nie chodziło tak naprawdę tutaj o obchodzenie imperialnych zakusów, tylko raczej o obchody takiej historycznej rocznicy zwycięstwa i przekucia tej nowej ścieżki europejsko-azjatyckiej dla Rosji.
Zbyt krótkie, bo tak naprawdę dopiero się rozpędzamy. Może być tweet, który Sergeja, który przeczytałem, napisany kilkanaście godzin temu. Russia is the prison of the nations and I believe it's not just Putin's Russia, but about Russia, the system. But the second sentence from the tweet
is collapse. Drugie zdanie. Let's hope so. W związku z tym,
przepraszam. Sergiej napisał takiego tweeta paręnaście godzin temu, że Rosja jest więzieniem narodów. Powiedziałem, że to nie jest tylko Rosja Putina, tylko Rosja jako ten system myślenia. Ale drugie zdanie z tego tweeta brzmi i upadnie. I niech tak się stanie. Dziękuję bardzo panom, dziękuję państwu.
Bardzo dziękujemy. Naszymi rozmówcami byli pan doktor habilitowany Hieronim Grala, pan Siergiej Sumleny oraz ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Dziękujemy za to bardzo szerokie, nieraz bardzo obrazowe przedstawienie polsko-rosyjskich stosunków na przestrzeni wieków. I jak powiedział pan moderator Igor Jankę, najważniejsze, byśmy rozmawiając o przeszłości, mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość.